Witam wszystkich serdecznie. Tak jak tytułem wstępu mówiliśmy o tym, że Bogu należy się chwała i w uwielbieniu przede wszystkim o Niego chodzi. W uwielbieniu przychodzimy i tak jak Lea urodziła czwartego syna wcześniej, kiedy rodziła pierwszych trzech, myślała tylko o sobie, o swoim życiu, o swoich trudnościach, co to zmieniło w jej życiu, że mąż ją będzie bardziej kochał. A dopiero przy czwartym synu nazwała go uwielbienie, wzniosła ręce do góry, oddała chwałę Bogu. I to też czyni uwielbienie, że my, nie chodzi o nas, nie chodzi o to, żebyśmy przychodzili do Boga tylko z naszymi prośbami, troskami, smutkami, ale właśnie w dziękczynieniu za błogosławieństwo, jakie nam zostało udzielone. I ona, jak przeczytacie ten tekst, zobaczycie, że ona już ten pierwszy syn był dla niej błogosławieństwem, które totalnie zmieniało jej życie i każdy kolejny był tak jakby ponad miarę i dokładnie taki jest Bóg, że jak On błogosławi, jak On działa, to działa więcej niż człowiek jest w stanie sobie wyobrazić. I teraz zwłaszcza na początku roku jeszcze, kiedy robimy różne bilanse życia i często sprowadza się do tego, żeby zobaczyć, czego nie mamy, tak? Czy jakby co byśmy chcieli albo co nam nie wyszło i skupiamy się na tym, co jest nie tak. Nawet ja sam dzisiaj, mówiąc dokładnie to samo słowo na pierwszym kazaniu, kiedy spotkałem brata po dłuższym czasie, jak zapytał, co słychać, to pierwsze odniosłem się do rzeczy trudnych. Taka jest nasza natura, polska chyba i ludzka, że lubimy skupiać się na tym, co jest trudne, czego nie ma, czego brak. A jak spojrzymy na życie i realnie zrozumiemy, czym jest Ewangelia, co Jezus uczynił, to może i w życiu prywatnym i materialnym ciągle nam czegoś będzie brak i pewnie tak do grobowej deski, ale jeśli chodzi o wieczność, to mamy absolutnie wszystko. A tak wielu ludzi nie ma absolutnie nic. Kiedy spojrzymy, że mamy Chrystusa, to my mamy naprawdę absolutnie wszystko. Ten, który Go zna, którego imię jest zapisane w Księdze Życia, a tak wielu nie ma absolutnie nic. I to jest to błogosławieństwo, które jest ponad miarę. To jest jakby uświadomienie sobie tego, człowiek, który to rozumie, nie jest w stanie nie wielbić Boga, nie jest w stanie nie dziękować Mu, nie oddawać Mu chwały w jakikolwiek sposób, który jest może adekwatny do charakteru, temperamentu, oddawać Mu chwałę i cześć. I takiego bilansu, jakby takiego zrozumienia naszego bilansu każdego dnia tak naprawdę, że jesteśmy w Chrystusie, każdemu życzę. I o to chodzi w uwielbieniu, żeby skupić się na Bogu. I chciałem też powiedzieć parę rzeczy, co czytaliśmy trochę Starego Testamentu i dzisiaj będzie trochę z Nowego, bo jest wiele ciekawych miejsc, które nadają nowej perspektywy. W ogóle jak co Bóg myśli o uwielbieniu i co Jezus na ten temat mówi, o co też tak naprawdę chodzi. Więc pierwszy jest ciekawy tekst, który może dziwić, nie wiem czy znacie, myślę, że znacie, jak Jezus rozmawia z kobietą i mówi, że Bóg szuka sobie czcicieli. Tam dyskutują z Samarytanką, tak, gdzie, na której górze trzeba, w jaki ten, a Bóg mówi, że nie jest istotna góra. Jest istotne, że Bóg szuka sobie czcicieli w duchu i w prawdzie. I o tym duchu i prawdzie będzie potem, ale ciekawe i zastanawiające jest to, że Bóg szuka sobie czcicieli. Że Bóg rzeczywiście patrzy, kto jest, gdzie są ci, którzy rozumieją, o co chodzi, którzy rozumieją, kim On jest i co uczynił. On sobie szuka czcicieli. Druga rzecz ciekawa jest taka, że Jezus zwraca uwagę, że ważne jest, jak się modlimy. Że to nie jest nieistotne. Mówi o wielomówności, czyli o takim próbie powtarzania permanentnego ciągle tego samego, myśląc, że przez to coś skuram, albo że przekonam Boga moimi słowami, żeby coś tam uczynił. Mówi o postawie serca, żeby się nie popisywać i tak dalej. Mówi im dokładnie, jak się modlić. Nawet ciekawe jest, w Starym Testamencie mamy ulubioną księgę wszystkich nas, którzy przebrnęli przez Stary Testament, gdzie są same imiona. Ten urodził się wtedy i miał tylu synów, taką żonę i zmarł mając tyle lat. I następny, i następny, i następny. I ciągle to samo. I nagle w pośród całej tej policzeniu tych wszystkich braci, którzy tam byli, tych Izraelitów, nagle wyskakuje jedna osoba, która różni się od wszystkich. Jabez. Jest napisane, a Jabez modlił się do Boga i jest opisany w jakiś sposób. I to jest ciekawe, że spośród całego tłumu Bóg wyłowił tego jedynego ze względu na to, w jaki sposób, jak on się zwracał do Boga, jak rozumiał modlitwę i kierowanie swojego serca i próśby do Niego. Więc to jest istotne, jak się modlimy, jak uwielbiamy. Jezus też na to zwraca uwagę, zwraca uwagę na czas, jaki temu poświęcamy. Do uczniów, kiedy sam walczył w ogrójcu tuż przed śmiercią, schodził i zdenerwowany i mówi, czemu śpicie, czemu nie czuwacie, nawet godziny ze mną czuwać nie możecie. Zwracał uwagę na czas, sam też miał w zwyczaju, jest napisane, że modlić się, kiedy wracał z nocnych modlitw, jest napisane, jak miał w zwyczaju. Poświęcał temu więcej czasu, niż byśmy może mogli sobie wyobrazić, o ile trudno jest w ogóle to słyszeć dzisiaj, kiedy tak mało tego czasu mamy, więc liczy się też postawa serca, to nie jest nieistotne, z jaką postawą i z jakim nastawieniem przychodzimy. Jest bardzo ważne, czy rozumiemy, że rzeczywiście przychodzimy wielbić Boga, Mu oddawać chwałę i że chodzi o Niego. I w dzisiejszych czasach to, co wcześniej Izraelici, co były dla nich cenne, kozły, ofiary różne składali, oliwę wylała jedna siostra tak na stopy Jezusa. Dzisiaj o to chodzi, co cenne. Chodzi o prawdziwość naszego serca i często sobie myślę, że taką ofiarą, którą jesteśmy w stanie najbardziej mu złożyć dzisiaj poza samymi nami, to jest czas. Że ten czas jest taka walka w pędzie dzisiejszego życia, czy prywatnego, czy nawet kościelnego. Każdy, kto jest w służbie, ten wie, że jest tyle rzeczy, które trzeba zrobić, jest tyle spraw, które trzeba ogarnąć. Jakby nie ma litości i ten czas tak nam ulatuje, jest go coraz mniej na rzeczy, które są rzeczywiście ważne. I to jest wszystko, mówimy, że chodzi o Boga, chodzi o postawę serca. Czy my rozumiemy, że kiedy uwielbiamy, czy jako Kościół razem wspólnie gromadzimy się, czy każdy sam, jak spędzamy czas w tak zwanej komorze naszej modlitewnej, że wchodzi w Nim o Niego. Ale dzieją się też pewne rzeczy, które są jakby za kulisami, które są tak niewidoczne na pierwszy rzut oka, o których też chciałbym trochę powiedzieć. Co się dzieje, kiedy uwielbiamy? Co się dzieje, co Bóg czyni, może inaczej, co Bóg czyni, kiedy my uwielbiamy i dziękujemy Mu za to wszystko, co zrobił. Pierwsza rzecz, która działa, to ta, że łatwiej się nie narzeka, o tak powiem. Lepiej się żyje, nie wchodząc w troski, w narzekanie, kiedy człowiek zaczyna dzień od tego, że podziękuje Bogu i rzeczywiście jakby wyzna swoimi ustami, jak wiele mu zawdzięcza i za jak wiele rzeczy może go chwalić. Jest to swego rodzaju, ja to mówię, gimnastyka umysłu i sam nawet dzisiaj szybko się poorientowałem, że przecież jest tak wiele dobrych rzeczy, o których mogę opowiedzieć bratu, którego dawno nie widziałem. I jest to swojego gimnastyka. Tendencja dzisiaj nasza jest taka, że chcemy narzekać i jakby wszystko, co jest dookoła, będzie nas w ten kanał narzekania i smucenia jakby prowadzić, ale kiedy żyjemy życiem, które oddaje Bogu chwałę, kiedy żyjemy życiem, które dziękuje Mu i nazywa rzeczy po imieniu, za co Mu dziękuję, za co jest Mu się wdzięcznym, to trudniej jest naszemu umysłowi później wejść w ten tryb narzekania. Druga rzecz, która się dzieje, to jest to, że to zmienia nas. Tak naprawdę bardzo wiele się dzieje za kulisami w naszym wnętrzu, kiedy my uwielbiamy naszego Stwórcę. Przeczytam z listu do Koryntian 2 z rozdziału, werset tuż przed 18, od 15. Zatem aż do dzisiaj, ilekroć czytany jest Mojżesz, zasłona leży na ich sercach. Mowa o Izraelitach ze Starego i Nowego też Testamentu. Ilekroć kto się nawróci do Pana, zasłona opada. Pan bowiem jest duchem, gdzie duch Pana, tam wolność. Wszyscy więc odsłoniętą twarzą, odbijając niczym zwierciadle dla chwały Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej, z chwały chwałę, tak jak to sprawia Duch Pana. Paweł pisze, że kiedy spoglądamy na Niego, kiedy przypominamy sobie historię Mojżesza, który spędzał w namiocie wiele godzin, oglądając chwałę Pana i spędzając czas na modlitwie i uwielbieniu, jest napisane, że tam wyjątkowe osoby mogły dostąpić takiego przywileju. Natomiast dzisiaj każdy, kto jest w Chrystusie, zasłona opada i każdy ma do tego dostęp. I kiedy my spoglądamy na Niego, i to nie chodzi, że widzimy siebie w tym zwierciadle, tylko właśnie ten tekst tu pokazuje grecki, że widzimy Jego i tak jakby przeobrażamy się na Jego obraz, a innymi słowy On, ten Duch Pana, przeobraża nas na obraz, na podobieństwo tego, który nas stworzył, tak jak zresztą zaplanował, na Jego podobieństwo zostaliśmy stworzeni. Czyli kiedy my spoglądamy na Niego, kiedy spotykamy się z Nim, kiedy Go chwalimy, kiedy nazywamy, jaki jest, jaki jest wspaniały, jakby Jego obraz coraz bardziej nam się, jakby widzimy Go, rozumiemy, jaki jest, to zmienia nas. Duch Święty, który tutaj działa jakby w zaciszu, gdzieś za kulisami, On przemienia nas na Jego podobieństwo. Wracamy do tego miejsca, jakie powinniśmy być, tak jak On nas zaplanował, taki jest nasz prawdziwy potencjał, tacy, jacy moglibyśmy być, gdyby nie grzech, który gdzieś nasze życie, czy nasze charaktery popsuł, czy nasze wychowanie. I to jest też często anty-my. Jest takie miejsce zderzenia się, im bliżej widzimy, jaki on jest, to człowiek widzi, że musi zrezygnować z czegoś, co może kiedyś tak kurczowo trzymał, co było mu bliskie, co nie pozwalało przybliżyć się, albo co czujemy, że jeśli to zostawimy w naszym życiu, czy to grzech, czy jakieś nasze ego jeszcze może, podejmujemy tą decyzję, czy my chcemy być tacy jak on i dać się przemienić, czy będziemy się trzymać kurczowo tego, co mieliśmy. I to, co się dzieje, ilekroć śpiewamy pieśni, czy nawet jak zachęcamy, czy w kościele się widzimy, czy sami, to ten proces powoduje, że stary ja umiera, żeby nowy się rodził, że gdzieś wymaga to od nas trochę stanięcia czasami na przekór siebie, czy zaśpiewam dzisiaj, czy wzniosę ręce, nawet takie proste gesty, one wszystkie tak jakby są w kontrze do naszego ego, żeby nowy człowiek mógł żyć i przemieniać się na jego obraz, żeby Duch Święty mógł w nas jakby czynić tą pracę. Dalej, jest to też rodzaj walki duchowej. Kiedy wielbimy Boga, to co mówił pastor Mirek, to cały świat duchowy jakby nienawidzi tego. I przykład taki mamy chociażby jak Dawid grał królowi Saulowi, gdzie tego odręczył zły duch i kiedy był grany, kiedy ten chwalił Boga instrumentem, to nagle jakby Saulowi było lepiej. I często my szukamy różnej pomocy i gdzieś rozwiązań i czujemy, nie wiem, może presję jakąś duchową, coś się nie tak dzieje w naszym życiu, coś dziwnego, jakieś nagłe myśli, jakieś pokusy, których nigdy nie było albo dawno temu nie było i gdzieś nie radzimy sobie z tym. Uwielbienie jest swego rodzaju walką duchową. Uwielbienie, kiedy zwracamy nasze oczy na Stwórcę, na tego, który ma moc, na tego, który wszystko może, na tego, który jest naszym zbawieniem, jakby nagle świat duchowy musi ustąpić, gdzie Bogu oddawana jest chwała. Tak to działa i tak to widzimy chociażby w tej sytuacji z Saulem i Dawidem. Gdzie Bogu jest oddawana chwała, tam diabeł nie ma miejsca. Gdzie Bogu jest oddawana chwała, tam Bóg jest wywyższony, tam jest Jego panowanie, tam jest Jego królestwo. Jest to niesamowita możliwość walki duchowej w Twoim osobistym życiu. Kolejna rzecz, która się dzieje za kulisami, to właśnie z listu do Efezjan. Tytuł tutaj podrozdziału jest ciekawy, mądrość w życiu codziennym. 5 rozdział od 15 wersetu, przeczytam fragment. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy, żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni. Z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Napełniajcie się Duchem poprzez śpiewanie pieśni. Że kiedy śpiewamy pieśni, że od końca czytając, kiedy śpiewamy pieśni, kiedy wielbimy Jego imię, kiedy oddajemy Mu chwałę, to jest to miejsce, gdzie Duch Święty nas napełnia. Że kiedy czujemy, że potrzebujemy Go więcej, że potrzebujemy bardziej się zanurzyć w Niego, czy napełnić się, jakkolwiek na to spojrzeć, to kiedy śpiewamy pieśni, kiedy oddajemy Mu chwałę całym sercem, grając i śpiewając natchnione pieśni, dziękując Mu, czyli dając Mu właśnie to dziękczynienie, to On nas napełnia. I często jest tak, że jak wpadamy w jakieś trudniejszy czas z Bogiem, tak to nazywamy, czy gdzieś mamy problemy, to w kulturze chrześcijańskiej ogólnie jest tak, że wtedy się przychodzi, żeby ktoś się za ciebie pomodlił. Tak, że mam problem, jest mi źle, niech się ktoś pomodli. I to też działa. Oczywiście modlitwa na siebie nawzajem jest ważna i potrzebna. Natomiast tutaj też tak naprawdę jest rozwiązanie, bo nie ciągłe o to nakładanie rąk jedni na drugich chodzi. Każdy ma przystęp do Boga, do którego może przyjść. Każdy ma narzędzie bardzo proste, które każdy, w jakikolwiek wybierze sobie sposób, może stosować każdego dnia. Kiedy chwalisz Boga, On napełnia cię swoim duchem. Kiedy chwalisz Boga, kiedy oddajesz Mu swoje serce, On ma przestrzeń do działania. Kiedy zapominasz jakby o sobie w tym momencie, ale przychodzisz do Niego, do Stwórcy, kiedy problemy schodzą gdzieś na bok, a jest wywyższony Bóg, który jest Panem wszystkiego, On przychodzi i napełnia cię, i wypełnia, i zmienia. I to jest też ten sam proces, który wcześniej czytałem, że to przynosi owoc w naszym życiu. Bo jak spojrzymy, co robi Duch Święty, jak spojrzymy przez całą Biblię, nie będziemy czytać wszystkiego, to znamy rzeczy następujące. Wiemy, że są owoce Ducha Świętego, tak? Czyli kiedy żyjemy według ciała, to są pewne owoce, kiedy żyjemy według Ducha, też są pewne owoce. I te owoce Ducha Świętego, radość, pokój, miłość, sprawiedliwość, opanowanie Duchu Świętym, to wszystko jest coś, co potrzebujemy na co dzień. I kiedy nam tego brakuje, to czujemy, że potrzebujemy więcej albo bardziej przybliżyć się do Boga w jakiś sposób. I to jest jedna rzecz. Są też dary Ducha Świętego, które też nam są potrzebne w Kościele do usługiwania. Mówimy o tym, że Duch Święty zmienia nasz charakter, on przychodzi, on przekonuje o sprawiedliwości, o grzechu i często takie mamy doświadczenia, że kiedy modlimy się, kiedy uwielbiamy i ten Duch Święty jest obecny, to rzeczywiście przychodzi przekonanie o grzechu, przychodzi, że są rzeczy, z których trzeba się nawrócić, są rzeczy, które trzeba zostawić, żeby móc zrobić krok bliżej w stronę Boga, iść. Po prostu nie da się być w tej relacji, trwając w tych sprawach. Ale jest pewna rzecz, która często pomijamy, kiedy mówimy o Duchu Świętym, którą pozwolę sobie przeczytać z listu do Rzymian. 8 rozdział i teraz 13 werset. Jeśli według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć, jeśli jednak według ducha zadajecie śmierć sprawą ciała, będziecie żyli. Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten właśnie Duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. Ten Duch woła w nas, ten Duch usynawia nas i woła w nas Abba Ojcze. On sprawia, że z Boga, który, i to jest główna różnica, którą jak ja przynajmniej czytam, widzę, że z Boga, który był daleki, który był trochę groźny może nawet dla Izraelitów i różne mieli trudne z nim doświadczenia też, który był bardzo srogi. Oni widzą obraz, który się wyłania jak zza chmury i ten Duch Święty robi to w nas, że Bóg jest twoim ojcem, że Bóg jest tatą, że tutaj jest nawet napisane Abba, tatusiu, trzeba by było to bardziej przetłumaczyć. Mówi o pewnej relacji, która jest inna niż być może wcześniej ci, którzy to czytali, zrozumieli, że Bóg chce być kimś bliskim. Tak jak ojciec dla dziecka jest bliski i powinien być. I ta relacja jest całkowicie inna niż wcześniej można było sobie to wyobrazić. Ten Duch Święty wykonuje pracę, że poza tymi wszystkimi zmianami, które w nas dokonuje, żeby przybliżyć nas do tej relacji, jaka jest nam obiecana. I kiedy spojrzymy na te wszystkie, bo można było powiedzieć, że podałem przepis trochę magiczny, czyli jeśli jest źle, to śpiewaj pieśni, tak? Jak lekarstwo na wszystko. Jeśli jest ci źle, to chwal Boga, jak będziesz to wystarczająco długo robił i wystarczająco wytrwale, to wszystkie twoje problemy znikną. Nie o to chodzi. Bo kiedy spojrzymy na te nawet, to co czytałem na początku, różne wymagania w cudzysłowie, które Bóg stawia, czy jakby jakieś takie rzeczy, na które zwraca uwagę z perspektywy relacji z Nim, z perspektywy relacji z Ojcem, to one przestają być takie trudne do przełknięcia, bo kiedy wyobrazimy sobie, że chodzi o to, żeby być z Nim, ze swoim tatą i On sobie szuka tych, którzy chcą być z Nim, którzy po prostu chcą być z Nim, którzy nie chcą ciągle przychodzić i Mu narzekać, którzy nie chcą ciągle przychodzić z prośbami, którzy jak przychodzą na modlitwę, to tylko wrzucają jakby żetony do, czy pieniądze do maszyny, aż wyskoczy Coca-Cola z błogosławieństwami, tak? Tylko szuka sobie tych, którzy chcą być z Nim. Nawet jak uczniów wysyłał na misję, to w jednym z Ewangelii jest napisane, że a posłał ich, i kolejność jest taka, aby byli z Nim, potem głosili Ewangelię, wyrzucali demony, uzdrawiali chorych i głosili Królestwo Boże. Ale pierwsza rzecz jest, żeby byli z Nim. On jest tym, który, jednym z jego imion jest Emanuel, czyli to jest ten, który jest Bogiem z nami. To zrozumienie to jest coś, co Duch Święty chce, żebyśmy chcieli i widzieli i pragnęli relacji z Nim, że On jest naszym tatą, z którym można być. Kiedy spojrzymy sobie na to nawet jak, w jaki sposób modlić się, uwielbiać, jakie to ma znaczenie, to tak samo jak w każdej normalnej relacji, można robić różne rzeczy, ale są pewne, które jakby obydwie strony akceptują. Są pewne sprawy, które budują tą relację, a są pewne rzeczy, które można razem robić, które są zupełnie bez sensu. Jak spojrzymy sobie na czas i spojrzymy, że nie chodzi o wymaganie, że muszę ileś tam minut się modlić, żeby osiągnąć jakiś efekt, tylko kiedy pomyślę, że chodzi o czas spędzony ze Stwórcą, który jest moim tatą, to jaki rodzic chciałby, żeby jego dziecko liczyło czas i przychodziło na zasadzie Tato, jak spędzę z tobą 15 minut i poudaję, że mi zależy na byciu z tobą, to czy to będzie okej? Albo czy już mogę iść, bo już mi się nudzi. Każda normalna relacja z rodzicem powinna polegać na tym, że my chcemy. No, tego czasu czasami brakuje, bo są obowiązki, ale że obydwie strony chcą po prostu ze sobą być i robić ze sobą, rozmawiać szczerze. Jaki rodzic chciałby, żeby jego dziecko przychodziło i mu za każdego dnia opowiadała tą samą regułkę, jak bardzo go kocha i te same rzeczy ciągle, dokładnie słowo w słowo, niemalże mogłoby czytać z kartki, ciągle to samo, bez żadnego jak się masz, co u ciebie słychać, co szczerze rzeczywiście jest w twoim sercu. Żadna relacja tak nie wygląda, że my coś widzimy się i powtarzamy sobie te same schematy. Kiedy spojrzymy na te wszystkie nawet właśnie wymagania od strony, że Bóg chce jako tata zaistnieć w twoim życiu duchowym, w twoim życiu codziennym, to całkowicie inaczej do tego podchodzimy. Nagle serce pragnie jak najwięcej tego, czy powinno pragnąć jak najwięcej tego, żeby być z tym, który tak bardzo kocha, który nie zatrzymał się przed niczym, żeby spotkać się z tobą, który pokonał wszystkie przeszkody, nawet te teologiczne, i nie straszny był mu żaden grzech, żeby przyjść do ciebie i wyciągnąć rękę, kiedy byłeś w tarapatach, który posłał swojego syna na śmierć, który niczym nie zawinił, żebyś ty i ja właśnie mógł mieć ten swobodny przystęp i, jak mówi Słowo Boże, śmiało sobie poczynać, że my możemy przyjść bez strachu, że nas jego potężna dłoń zaraz zgniecie, bo kiedy jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy oczyszczeni i święci, przed jego obliczem możemy przyjść w jego ramiona. Jaki ojciec chciałby, kiedy dziecko nabroi, żeby się go jakby bało, w tym sensie, no bojaźń oczywiście, ale żeby już nigdy więcej nie przyszło. Chcę, żeby przyszło, przeprosiło i odbudowało relacje serce do serca z powrotem. Nikt nie chce stawiać jakichś przepaści tylko dlatego, że coś tam nie wyszło po myśli. Bogu zależy na relacji. Kiedy spojrzymy sobie w Ewangelii Jana, kiedy Jezus, w 17 rozdziale czytamy tak: po tych słowach Jezus spojrzał w niebo i powiedział: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij swojego Syna, aby Syn uwielbił Ciebie, uwielbij tak, jak powierzyłeś Mu władzę nad całą ludzkością, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś. A na tym polega życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Wiele razy tutaj mówimy, że Boga nie interesuje, do jakiego kościoła chodzisz i jaką etykietę masz, i jakie rytuały, jaki rytm taki religijny posiadasz, czyli gdzie chodzisz w niedzielę, gdzie w tygodniu. Tylko Boga interesuje, czy Go znasz i czy On zna Ciebie, czy jest relacja między Wami. I kiedy tutaj czytamy i mówimy o znaniu Boga, tych wszystkich, a to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, to jest to użyte słowo ginosko, które jest wiele razy używane w Nowym Testamencie właśnie w kontekście relacji. I z hebrajskiego było to słowo, które mówiło o intymnej relacji. Tak jak Adam poznał Ewę i mieli syna, to był ten moment, kiedy oni, tylko w wersji hebrajskiej, dokładnie to samo słowo. I tutaj czytamy o intymnej relacji, o bliskości, gdzie nie ma bliższej bliskości. To jest życie wieczne, to jest ta relacja z Nim i na tym Mu zależy przede wszystkim. On chce być tym, który jest z Tobą i żebyś Ty był z Nim, a nie chce być ojcem dzieci, które tylko przychodzą i z poczucia obowiązku raz w niedzielę odśpiewają kilka pieśni, żeby się i Bóg, i pastor przełożony nie zdenerwował, to z uśmiechem na ustach, bo tak wypada. On chce być ojcem, który ma dzieci, które chcą z nim spędzać czas. Jakby jaka walka jest o to, kiedy pomyślimy sobie, ile obowiązków mamy, jaki jest pęd, czy nawet w kościele. I możemy myśleć, że służymy Bogu i owszem służymy, ale kiedy zapomnimy, że to powinno wynikać z relacji miłości i bliskości, jak łatwo możemy się wypalić czy wpaść w jakiś aktywizm taki tylko, bo robimy, bo taka jest kultura kościoła, że coś trzeba robić, więc czymś się zajmę, bo wypada, żeby źle nie myśleli. A służba powinna wypływać właśnie z bliskości relacji ze Stwórcą, który chce być z Tobą. I kiedy patrzę na Biblię i na tą główną różnicę, co się zmieniło, to wcześniej niektórzy rozumieli, o co chodzi. Dawid rozumiał, może Abraham rozumiał, znaczy na pewno ojciec wiary, Mojżesz. Kilku bohaterów naprawdę rozumiało, o co chodzi. Gdzieś tak jakby zza kurtynę spojrzeli i zobaczyli, że chodzi o tą bliską relację. Kiedy czytamy psalmy Dawida, widzimy, co on później zrobił, jak odbudował przybytek i tak dalej, że on rozumiał, że chodzi o oddanie Bogu chwały i o tą bliskość. Kiedy czytamy, ile emocji jest w tych psalmach, ile prawdziwości z niego wychodzi, jak blisko sobie, jak sobie pozwalał z Bogiem rozmawiać i o czym rozmawiać, nie mieściło się to w głowie, jak wykonał ten taniec i to wszystko, przełamywał wszystkie bariery, by być z Nim. I my mówimy, że to jest przyjaciel Boga, czytamy, że on się Bogu podobał mimo wszystkich grzechów, które czynił. To rozumiał, że chodzi o to, żeby być z Nim, że to jest to zbawienie. To jest ta wiara, że Bóg chce być z Tobą. My wiemy, że dał swojego Syna, by nas zbawić i przez to my możemy mieć przystęp wolny do Niego. Bóg chce Cię znać blisko i chce dać się poznać blisko. Nie chcę, żebyśmy tak jak natura nasza ludzka, poza tym, że jest skłonna do narzekania, to jest skłonna do rytuałów, do tego, żebyśmy, czyli innymi słowy, do takiej religijności, żebyśmy tylko powtarzali schematy, w których czujemy się bezpiecznie, tylko żebyśmy trwali w relacji, która daje nam bezpieczeństwo, która daje nam poczucie zbawienia, że jak umrzemy, to my wiemy, że Bóg nas zabierze, bo nas zna, a myśmy Mu zaufali, a nie dlatego, że spełniliśmy obowiązek. Wtedy niczym się nie różnimy od życia w zakonie, mimo że wydawałoby się nam, że żyjemy w Nowym Testamencie. Wybór jest niby prosty, ale tak trudny do wykonania pomiędzy właśnie religią a relacją, pomiędzy rytuałem a pragnieniem serca, pomiędzy sztucznością a prawdziwością, pomiędzy często w mikro nawet sytuacjach, pomiędzy własnym ja, ego, czy ja chcę oddać Bogu chwałę i spojrzeć na Niego, jaki On jest i co dla mnie uczynił. Pomiędzy przychodzeniem z prośbami i ciągle w interesie. Jaka normalna relacja między ludźmi wytrzyma długo, jeśli tylko spotykamy się, jak mamy ze sobą interes? Coś musimy załatwić. Każda normalna relacja, nawet na tym świecie, trwa, bliskie relacje, tylko wtedy, jeśli ludzie chcą spędzać ze sobą czas, bo dobrze im razem spędzać ze sobą czas. I wybór, czy to będzie religia, czy relacja, zależy od każdego z nas, każdego dnia. I sobie i Wam życzę, żebyśmy te wybory jak najlepsze dokonywali. Pomódlmy się. Kochany Boże, Ci dziękuję, że Ty jesteś Bogiem z nami, że Ty, jak mówi Słowo Boże, przyszedłeś i rozpostarłeś namiot między nami i Ty chcesz być ze swoim ludem, Ty jesteś naszym Ojcem i Twój Święty Duch usynawia nas i przekonuje o Twojej ojcowskiej miłości każdego dnia. I ja modlę się za każdego z nas i za siebie też, żebyśmy my w pędzie tego życia, w naszej naturze do rytualizowania wszystkiego, żebyśmy nigdy nie zapomnieli, że my możemy być blisko z Tobą, że Ty jesteś Bogiem, który chce być blisko, który pokonał każdą barierę, pokonał grzech i śmierć, by spotkać się z każdym z nas. Kiedyś, kiedy przyjdzie czas, spotkamy się już w pełni twarzą twarz, bo zaufaliśmy Tobie, bo mamy w Tobie życie wieczne, bo znamy Ciebie. Tobie i tylko w Tobie chwała, kochany Tato, za każdą dobrą rzecz, za każdy dzień życia, za zbawienie, za łaskę Twoją każdego dnia, za miłosierdzie, jakie masz do swoich dzieci, za Twoje ojcowskie dłonie każdego dnia otwarte, za Twoją ojcowską miłość. Dziękuję Ci, Tobie i tylko Tobie niech będzie chwała w Kościele na wieki wieków. Amen.